Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
No a teraz zapraszamy na nową wystawę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w gmachu głównym na parterze. Tam wystawa Wiwat Muzeum z wykrzyknikiem. Rozpocznie się 14 października. Ta data jest w tym wypadku ważna podwójnie, bo to będzie Dzień Nauczyciela, a to jest ekspozycja przygotowana przez 12 edukatorów z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. No i z tej 12 troje gości w naszym studiu, no i to reprezentantki kolejnych jednostek Muzeum Narodowego we Wrocławiu, bo od lewej jest z nami Julia Szot z Muzeum Etnograficznego. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Jest Barbara Przerwa z pawilonu Czterech Kopuł. Dzień dobry.
Bardzo mi miło.
Oraz Izabela Trębowicz-Chęć z gmachu głównego.
Witam.
Dzień dobry. Ja już dzisiaj byłem, trochę widziałem tej wystawy. Ona ma w sobie, możemy od tego zacząć, co wy podkreślacie wielokrotnie i to jest fajne bardzo, że ona jest technicznie trochę niżej zawieszona. To fajny początek jest. A czemu trochę niżej?
Żeby mieli dostęp do naszych eksponatów wszyscy, niezależnie od wzrostu, niezależnie od tego, jak się poruszają, czy na dwóch nogach, czy na kółkach wózków,
tak.
Bo faktycznie chcemy się otworzyć dla każdego widza.
Takie macie podejście, jak przystało na edukatorów, żeby się otworzyć na tych, którzy może właśnie niekoniecznie zbyt często zaglądają do muzeum, niech zobaczą. To jest wystawa, która składa się z tych waszych pomysłów, ale jednocześnie jest to jakaś prezentacja tego, co w ogóle się dzieje w muzeum i to jest całkiem świetna prezentacja, wydaje mi się. Więc o tym na pewno będziemy rozmawiać, ale skąd ten pomysł? Ktoś wie, gdzie był początek tego pomysłu?
Zaproponowano nam stworzenie wystawy, nam jako edukatorom i na początku no, trochę nas to zdziwiło, ale chętnie. Czemu nie? Czemu nie? Okazało się, że jesteśmy sobie bliżsi niż chyba się nawet spodziewaliśmy.
Znaczy jest teraz w muzealnictwie takie bardzo modne słowo partycypacja i ono na bardzo wielu polach zaczyna krążyć. Dopuszczamy naszych widzów do muzeum, by mogli być kuratorami wystaw. Takie wystawy były w Warszawie, w Toruniu i coraz częściej zaczynają być wystawy organizowane przez pracowników działów edukacji i nasze Muzeum Etnograficzne. Tam już dziewczyny z edukacji, Marta Derejczyk i Olga Budzan, przygotowały swoje własne autorskie wystawy i były to świetne wystawy, za które na przykład za naprawiacze były nagrody.
To były świetne wystawy.
Tak. I dlatego myślę, że ten pomysł gdzieś tam panu dyrektorowi Piotrowi Oszczanowskiemu w głowie się pojawił i taką propozycję nam złożył. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo ta propozycja dała nam możliwość spełnienia też naszych własnych marzeń. Tak, na pewno państwo się domyślacie, że w muzeum jest bardzo dużo zbiorów. Nie tylko możecie je oglądać na naszych wystawach, ale mamy naprawdę wielkie magazyny, w których na dobre czasy, aż ktoś zauważy dane dzieło sztuki, czekają eksponaty. I był taki jeden warunek przy organizowaniu tej wystawy, że powinniśmy wziąć eksponaty z magazynów, nie ściągać ich z wystaw stałych, co dla nas po prostu było radością, przyznacie dziewczyny.
To było właśnie o to chodziło, bo wiele z tych eksponatów w sali, na przykład za którą ja odpowiadam, czyli za salę Uratuj Mnie,
Powiemy o tym za chwilę, bo dzisiaj się spotkaliśmy w muzeum, więc ja mam trochę fajnych historii już.
Prezentujemy tam obiekty, które często na ekspozycję taką stałą ekspozycję może nie spełniałyby warunków, bo są niekompletne. Co nie znaczy, że nie kryje się za nimi fantastyczna historia. I ja tym chcę się podzielić, chcę pokazać, że historia sztuki kryje w sobie wiele tajemnic, wiele zagadek, które po prostu uwielbiam ja śledzić i chcę tym czymś zarazić widzów.
Tak. Tak?
Tak, była też możliwość wyciągnąć z magazynów prawdziwe perełki. Myśmy tak właśnie z Martą Dorejczyk dyskutowały, że taki wspaniały obraz, jak matka karmi dziecko swoje właśnie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, dzieł artysty nieprofesjonalnego Józefa Mączyńskiego po bodajże 40 latach mogło znowu trafić na ścianę jako dzieło wyeksponowane i naprawdę to jest wielka radość, że można komuś pokazać te perełki.
Super. I to jest, właśnie chciałem jeszcze o tym właśnie, jak to organizacyjnie się działo. 12 edukatorów, 12 kuratorów tej wystawy. Mieliście jakieś spotkania swoje, gdzie rozrysowywaliście może plan, co gdzie i jak te kolejne sale się będą nazywały?
Niesamowicie szybko te sale zostały nazwane, ponieważ my faktycznie pracujemy, no szczerze mówiąc, z pasją, tak? Nie ma co gadać.
No, oczywiście.
No, po prostu to jest coś, co nas do tej pracy ciągnie. Z tej pracy czerpiemy również na jakąś inspirację. Pytania, które padają od zwiedzających, dały nam taką kanwę. Do tego dodaliśmy to, co nas ciągnie w muzeum, na co my zwracamy uwagę w muzeum przy okazji różnego zwiedzania, czy opowiadania o naszych zbiorach różnym osobom na różnym poziomie rozwoju, że tak powiem, i wiekowego, i emocjonalnego, bo nie zawsze to przecież idzie w parze. Mhm. I ta ścieżka wyszła. Ta ścieżka powstała no, chyba już na pierwszym naszym spotkaniu. Mhm. Później spotykaliśmy się w tym czasie, kiedy muzeum jest zamknięte dla zwiedzających, w związku z tym my nie prowadzimy zajęć. Poniedziałki były bardzo pracowite i to się kształtowało, rosło.
Była wielka burza mózgu. Mhm. Wymyśliliśmy te konkretne przesłania, tematy, bo one bardzo mocno są związane też z tytułem Vivat Muzeum, tak? Chcieliśmy nie tylko w taki prosty sposób pokazać, do czego służy muzeum, tak? Ale chcieliśmy jakby też zwrócić uwagę na pewne aspekty. I ekspozycja rozpoczyna się czasem zatrzymanym, czyli muzeum jest miejscem, w którym zatrzymujemy czas i to na wiele sposobów. Potem przechodzimy na przemiany. Kolejny świetny trop, będąc w muzeum, w takim muzeum jak Muzeum Narodowe, w pawilonie Czterech Kopów, etnografii, możemy zobaczyć, jak zmieniają się pewne nie tylko elementy takie dekoracyjne czy estetyczne, moda, ale też jak zmienia się na przykład wizerunek kobiety na przestrzeni wieku. Więc w tej sali będzie kilka naprawdę niesamowitych zaskoczeń.
No, mężczyzna też się mocno zmienia.
Tak, mężczyzna też się bardzo mocno zmienia. Zwłaszcza młoda męska. Kolejna sala to jest sala, którą roboczo nazwaliśmy, przepraszam, bo wśród nas są oczywiście także koledzy, Wstrząs. Ale potem tak troszkę złagodziliśmy i nazywa się ona
Poruszenie.
I tutaj też chodzi o to, że w muzeum można takiego poruszenia doświadczyć na wielu płaszczyznach. Nie tylko zmierzyć się z trudnym tematem śmierci, przemijania, ale też takimi estetycznymi poruszeniami. Może nas poruszyć barwa, struktura malarska, faktura dzieła sztuki.
Nieoczywiste zestawienia.
Także no, ta sala myślę, że też będzie taka bardzo, bardzo mocna. No i po tej sali, tak żeby troszeczkę widza uspokoić, przygotowaliśmy ekspozycję Skupienie, gdzie jest mnóstwo dzieł sztuki, gdzie są bardzo piękne detale. Julia może powiedzieć o wspaniałej ceramice, która tam będzie. Tutaj wszyscy się kochamy, nie tylko etnografowie.
Tak, tak. Będzie można zobaczyć obiekty z ceramiki huculskiej. Przepiękne talerze, dzbany, no, przywiezione po 1945 roku na Dolny Śląsk, stąd my je mamy w zbiorach. Ale to nie tylko będą obiekty etnograficzne, to będzie też sztuka współczesna w sali Skupienie. To będą obiekty z Muzeum Narodowego,
tak, z Gmachu Głównego też. Będą rzeczywiste dzieła sztuki dawnej, gdzie w scenach rodzajowych no, roi się od tylu detali, aha, które nam ilustrują, jak wyglądało życie na jarmarku na przykład, czy w trakcie balu. Te elementy obecne w dawnych obrazach wiele nam mówią o przeszłości i o tym, jak żył człowiek, jak się ubierał, ale też szukając tymi tropami, możemy się dowiedzieć, że coś, co nam się wydaje bardzo oczywiste, takim oczywistym nie jest, bo coś, co my odbieramy, że jest czymś ekstra, no nie wiem, ubiór. Ubiór dla nas jest nieoczywisty. Niesamowicie strojny wydaje się nam strojem balowym, a tu się może okazać, że w tamtym czasie była to suknia, w której nie wychodzono z domu, bo nie wypadało, prawda? Więc na te szczegóły bardzo nam zależało, żeby zwrócić uwagę. To też jest odpowiedź na tych zwiedzających, którzy wędrują po naszym muzeum, w przeciągu pół godziny obchodzą na przykład całość, czyli nie wynoszą z tego muzeum wiele poza wiedzą o kolorze ścian. A chcemy zwrócić uwagę, że dopiero przyjrzenie się takiemu obrazowi, zainteresowanie, kiedy powstał, dla kogo powstał, daje wreszcie zrozumienie pełnie.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
Wróćmy do Wiwat Muzeum. Nie wiem, czy ten tytuł już się tutaj pojawił. To jest tytuł tej wystawy, która właśnie od 14 października, przypomnijmy, w Dzień Nauczyciela rozpocznie się, a przecież tworzą tę wystawę edukatorzy z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. No i w tej części środkowej naszej rozmowy może trochę więcej o tych waszych salach, bo to kolejne sale, kolejne opowieści. No i tu może znów zaczniemy, Julia, od ciebie, czyli Julia Szot, Muzeum Etnograficzne. Słuchaj, ty już trochę zaczęłaś mówić o tym, co tam u was, ale właśnie co i dlaczego, to mamy na to chwilę, więc spokojnie możesz opowiadać.
Akurat ani talerze huculskie, ani obraz Mączyńskiego nie są w sali Poruszenie. Okay. One się znajdują w innych salach. Nie będę zdradzać których, bo myślę, że warto sprawdzić. Natomiast ta sala Poruszenie była trudną salą, bo rzeczywiście musimy pokazać te wszystkie odcienie trudnych emocji, nie zawsze łatwych do przepracowania, w czterech ścianach. I ten wybór obiektów musiał być bardzo staranny, dobrze przemyślany. I rzeczywiście zdecydowałyśmy się na obiekty sztuki nieprofesjonalnej i na sztukę współczesną, która chyba najmocniej przykuwa uwagę, ale też na sztukę dawną. I chyba taką centralnym dziełem, które w ogóle jakoś buduje ten cały pokój, jest dzieło, przepraszam, Marcina Berdyszaka, Homo Creator. To jest taka rzeźba, która rzeczywiście się mierzy z tym, jak ludzie potrafią być zaślepieni, jak potrafią być rządni władzy, jak ich to zaślepia. I jest to taka ludzka sylweta ubrana w mundur, który naśladuje mundur żołnierski, która z kolei też, co najważniejsze, chyba trzyma pod pachą swoją głowę, czyli głowę jako symbol myślenia, tego źródła idei i tak dalej. I ona w pewien sposób buduje to, co się znajduje na reszcie ścian sali Poruszenie. Największym chyba hitem, jeśli chodzi o nazwiska w tej sali, jest Zdzisław Beksiński, którego obraz, o tytule obraz, tam się znajduje. Poza tym, jeśli chodzi o działanie profesjonalne, to mamy Pietę. Pietę, którą wykonał prawdopodobnie jakiś ludowy rzemieślnik. Bardzo piękną. Niemniej my źródła pochodzenia nie znamy do końca. Ona też jest gdzieś tam w trakcie konserwacji i odkrywania takich pięknych warstw rzeźby pod polichromią. Natomiast Pieta jako właśnie wyraz boleści, smutku, też poniekąd z jednej strony otwiera tą salę. Obok mamy Pietę Bronisława Krawczuka, gdzie z kolei to Matka Boska trzyma górnika zastrzelonego w kopalni Wujek. Więc to jest taka krótka próbka tych tematów, z którymi się mierzymy w tej sali. I ta sala ma też w zamyśle dawać taką przestrzeń do jakiegoś zmierzenia się z tym wszystkim, przemyślenia, ale nie jest też duża. Wydaje mi się, że to też było bardzo ważne w tym wszystkim, żeby jakoś zbalansować te emocje, te napięcia. Sala, w której możemy skupić się na szczegółach, czyli skupienie, które następuje po tej sali, i sala przemiany, która ją poprzedza, gdzieś tam pozwala nam na rozprężenie tego całego napięcia.
To fajnie, że podkreślasz, że to jest tak właśnie poprowadzone jeszcze z pomysłem jako całość wystawy. No dobra, to idźmy dalej. To teraz będzie ta sala, w której dzisiaj się już spotkaliśmy z Izabelą Trębałowicz-Chęć, i ta sala z kolei nosi nazwę
Uratuj mnie.
Ach właśnie.
Bo przecież muzeum ratujemy zabytki. Wiele razy słyszałam pytanie, skąd wy macie te zabytki? Prawda? I tu się okazuje, że te zabytki trafiają do nas naprawdę z bardzo wielu źródeł. Oczywiście, że kolekcja Muzeum Narodowego Wrocławskiego zawiera w sobie 3 kolekcje muzeów, tych breslauerskich jeszcze. Oczywiście są obiekty pozyskane z kościołów. I też wśród wielu osób zajmujących się sztuką istnieje przekonanie, że dzieła sztuki dawnej, rzeźby, nagrobki powinny być in situ, prawda? Że były przeznaczone do jakiegoś wnętrza i jak najbardziej one powinny się znaleźć w takim miejscu, ale często bywa, że w tym miejscu są po prostu w niebezpieczeństwie. Nie ma warunków, w których one by mogły bezpiecznie trwać i za parę lat, bo i takie są przecież obiekty z drewna na przykład, czy obiekty malowane na płótnie, mogłyby te obiekty po prostu przestać istnieć. I one wtedy znajdują się, jeżeli nie mają dobrych warunków in situ, znajdują się w muzeach i tu są po prostu bezpieczniejsze. Kolejne obiekty to są takie pozyskane, niektóre dopiero co. Będą miały premierę na naszej wystawie 3 takie kamolce. Kamolce wydobyte z dna fosy miejskiej.
Co to
miejskiej.
Są za historie w ogóle właśnie? Dno
jest
fosy
cudowna,
miejskiej.
To jest nówka. Fosa miejska, właściwie fosa przy bastionie przy placu Jana Pawła II. Tam były prowadzone prace w okolicach arsenału. Tam wiadomo, szpital uzyskał nową funkcję. Przy okazji rzecz jasna prowadzonych prac budowlanych robiono, bo takie są wytyczne, trzeba zrobić badania archeologiczne. I tam w dawnej fosie miejskiej, w fosie przy bastionie, znaleziono w bruku, na dnie tej fosy, zasypanej później, znaleziono kamienie, które są rzeźbione. Rzeźbione na sposób romański. Ten bastion powstawał w połowie wieku XVI, czyli w czasie, kiedy już właśnie był zburzony nasz Aubin, klasztor aubiński. I nie jest wykluczone, ale też absolutnie na 100% nie potrafimy tego potwierdzić, no bo nie ma zdjęć, tak, z naturalnych przyczyn nie ma takiej ikonograficznej dokumentacji, ale tak sobie myślimy, no, że chyba jednak nie jest to wykluczone, że te 3 elementy, które pozyskaliśmy do naszej kolekcji, takie najbardziej rozrzeźbione, mogły pochodzić właśnie z tego Aubina. Wydobyte, mówię, w 2017 roku z fosy miejskiej trafiły do nas. Super. Mamy krzyż, o którym już dzisiaj wspominaliśmy,
super,
prawda? Ten krzyż
historia.
Jest genialny. Piękny barokowy krzyż, który z któregoś z dolnośląskich cmentarzy. Trudno nawet powiedzieć, czy katolickiego, czy protestanckiego, bo no, krzyż może być wszędzie. On był zwieńczony kiedyś jakąś figurką i to jest jedyna utrata, która, jedyna skaza na tym krzyżu, że tak powiem. Zachowały się figurki aniołków na poziomych ramionach krzyża, muzykujących najpewniej. I coś jeszcze ten krzyż wieńczyło. I pytanie, czy zmartwychwstały Chrystus, czyli pasuje nam do obu wersji, i protestanckiej, i katolickiej, czy może jakaś postać święta. To już by nam wskazywało na wyznanie katolickie. Ale ten krzyż trafił, proszę sobie wyobrazić, na złomowisko w latach 60. Na szczęście pojawili się filmowcy i dostrzegli w nim potencjał i krzyż zagrał w niebyle jakiej produkcji, bo w rękopisie znalezionym w Saragoście, proszę Państwa, galopuje przy nim na zdjęciach sam Zbigniew Cybulski. No, więc
kanon kina światowego w ogóle przecież.
No po prostu, więc to jest no niebyle z kim mamy do czynienia na naszej wystawie.
Tak.
I po tym udziale w filmie w 69 roku został krzyż ów wpisany na nasz inwentarz i znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego.
A jeszcze może dwa słowa o tym obrazie. To mnie bardzo zainteresowało, bo rzeczywiście, bo on tak wygląda, jakby mógł, nie byłby może jakimś wybitnym dziełem, tylko jakąś kopią, jak na pierwszy rzut oka. Ktoś tak myślał.
On jest tak doskonały. No on jest tak doskonale namalowany, że wręcz jego dotychczasowi właściciele, osoby prywatne, od których ten obraz muzeum pozyskało, nie byli przekonani, czy on jest naprawdę malowany pędzlem. Bo to jest, proszę państwa, obraz datowany wedle badań tych już rzeczywiście konserwatorskich na faktycznie wiek XVII. Czyli pasuje to do czasu, kiedy tworzył właśnie Jan Fyt, malarz, który specjalizował się w scenach takich martwych naturach, rzeczywiście martwych, bo były to po prostu często ptaki kruszające gdzieś w jakiejś spiżarni. Często właśnie u niego się pojawia kot i tutaj też tego kota mamy. Natomiast nie jest rzeczą do końca oczywistą, bo badania trwają, poszukiwania trwają. Czy namalował to Fyt, czy to jest jakiś rodzaj ukłonu w stronę Fyta? Pewnie będziemy to dalej śledzić, będziemy to roztrząsać, ale warto spojrzeć, jak ów obraz wygląda po naprawdę wielu miesiącach żmudnej pracy naszej konserwator, pani Karoliny Furykiewicz, która skupiła się nad nim niesamowicie. Myślę, że również z wielką przyjemnością, bo to jest takie obcowanie sam na sam z obrazem i przywróciła mu po prostu świetność.
Super, to są historie z sali Uratuj.
Uratuj mnie.
Uratuj mnie. To jeszcze jedna sala, ale to Barbara przerwa teraz o
tak, tej... to nawet nie jest sala, tylko korytarz. Korytarz Czas Zatrzymany, czyli...
To tam to zaczynamy. Będzie...
Tak, tam zaczynamy, ale ja bym chciała jeszcze słówko dodać, jeśli mówiliśmy o idei samej wystawy i też pan zapytał, skąd pozyskiwaliśmy te dzieła sztuki, jaki był pomysł, to myślę, że warto zaznaczyć też, że każdy dział w każdym muzeum, jak już ustaliliśmy te wszystkie zagadnienia, siadł z katalogami i wybieraliśmy pracę do każdej sali. Tak? I każdy dział miał przedstawić swoją propozycję, czyli my z Pawilonu Czterech Kopuł wybrałyśmy odpowiednie dzieła sztuki według nas do działu do czasu zatrzymanego, do przemian, do poruszenia i tak dalej, i tak dalej. I z tej kolekcji jakby tych prac współczesnych, to co wybrałyśmy, no większość z nich weszła na wystawę. Także tutaj bardzo chciałam wspomnieć o takim dziele, na którym bardzo mi zależało, norweskiego artysty Peru Klevi, Strona z Kroniki Imperializmu. Jest to obraz taki bardzo pastelowy, w takich pięknych różowo-żółtych, błękitnych kolorach. Mamy prześliczną łąkę z białymi kwiatami, a na niebie, na błękicie nadlatują helikoptery. I po prostu jest to tak niezwykły obraz, który w kolorystyce wydawałby się sielankowy i cudowny, ale jednak te helikoptery kojarzą się tak bardzo opresyjnie, że nam mocno zależało, żeby on do tej przestrzeni związanej właśnie z tym poruszeniem trafił. Więc to chciałam wspomnieć, dlatego że w każdej jakby z tych sal, no może nie w każdej, bo właśnie u ciebie nie ma współczesnego dzieła, chociaż myślę, że moglibyśmy tam dać coś z Abakanowicz, która ostatnio jest cały czas konserwowana, poddawana różnym pracom. Dlatego o tym mówię, ponieważ w sali skupieniu, obok tych prac, o których mówiliśmy, tych huculskich talerzach, czy po prostu tych wspaniałościach nowożytnych, pojawią się też dzieła sztuki współczesne. Będą to abstrakcje, które są tak misternie namalowane, które mają tyle szczegółów, że naprawdę warto się na nich skupić. I wynotowałam sobie tutaj po prostu chicior, który jesteśmy tak zachwycone, że pojawi się płaskorzeźba wykonana z folii winylowej i szkła organicznego z 2015 roku, więc jak na muzeum można powiedzieć, że bardzo świeży eksponat. Tak. Adama Jastrzębskiego, Prekamp. Jest to płaskorzeźba zrobiona z takich maleńkich, trójwymiarowych kółeczek zrobionych misternie przez artystę właśnie z tych folii. Więc jakby tutaj ta nasza praca, myślę, że warto to powiedzieć, że każdy z działów jakby u siebie w muzeum szukał tych obiektów do każdej sali, a potem już zostaliśmy podzieleni, że jesteśmy odpowiedzialni za te sale, no już dopieszczaliśmy, tak.
Tak, to kogo najbardziej kręciło, prawda, jaki temat, to w to wszedł. Muszę też podkreślić, że fantastycznie się współpracowało z kuratorami zbiorów, bo inaczej obraz wygląda, czy jakieś dzieło w katalogu, a trzeba było iść do magazynu.
Przeszukać, powąchać. Magazyn to nie jest miejsce, gdzie codziennie przybywają edukatorzy muzealni, więc to dla nas było też coś fantastycznego.
Też coś fantastycznego.
I bardzo dziękujemy za tą przychylność.
Bo to też wytworzyło taką jeszcze dodatkową chemię pomiędzy pracującymi z nami kolegami. To jest fantastyczne.
No więc wrócę do czasu zatrzymanego, tak, i do marzeń,
tak,
bo też o tym wspomniałam przed chwilą, o tym wyborze, bo naprawdę spełniliśmy nasze marzenia. Jeśli państwo znają naszą kolekcję, to wiecie, że w pawilonie Czterech Kopuł pokazujemy tylko polską sztukę współczesną, a mamy w zbiorach wielu artystów zagranicznych. I moją wielką fascynacją jest kultura japońska. I dawna, i współczesna. I artyści dawni, i współcześni. I naprawdę spełniłam swoje wielkie marzenie, że właśnie w tym długim korytarzu po jednej stronie będziemy mieć pracę współczesnych artystów, na przykład Abazu Kuyaki i dawne drzeworyty japońskie. Więc to są takie właśnie zespoły, które mają nam opowiadać o tym, że muzeum to jest takie miejsce, gdzie jest ten czas zatrzymany. I nawet tak bardzo fizycznie, bo stoi zegar na początku, który już nie działa niestety i nie potrafimy go naprawić, ale też właśnie w taki sposób bardzo intelektualny, że artyści współcześni też chodzą do muzeów. Artyści współcześni także się interesują sztuką dawną i pokazują te elementy, pokazują te przepływy. I właśnie ten moment, w którym będziecie mieć drzeworyty, a po drugiej stronie pracę Fukasawa Shiro, Czas, gdzie tam oprócz przepięknej, abstrakcyjnej linii, koloru, fal, będziemy mieć takie głowy aktorów teatru Kabuko, które patrzą na prawdziwego aktora Kabuko, uwiecznionego na dawnym drzeworycie. Więc tutaj ten czas zatrzymany jest w taki sposób. Ale jakby wracając do tych różnych zbiorów, pięknemu secesyjnemu zegarowi będzie towarzyszył zegar etnograficzny. Predelli z XVI wieku śląskiej rodziny będą towarzyszyć zdjęcia Zofii Rydet, współczesnej artystki, która w formie takich kolażowych prac pokazywała samą siebie, swoją rodzinę, fotografie z różnych okresów jej życia, bo znajdziemy tam jej fotografie, jak była małą dziewczynką, fotografie ze szkoły w stroju krakowskim, jako młoda kobieta, jako już starsza pani. Więc widać ewidentnie, że ten czas tutaj jest bardzo mocno eksploatowany. No moim takim ulubionym elementem, to państwo wszyscy go znają, będzie także praca pod tytułem Klepsydra, gdzie po prostu już tytuł sam jest związany z czasem.
Tak, ci, co jeżdżą Legnicką,
tak, oczywiście. Oczywiście, tak, Stanisław Druszcz. My mamy oryginał, czyli całkiem niedużej wielkości pracę, na którym jest to przysłowiowe będzie, jest, było. I to będzie też element naszej ekspozycji. Zestawimy to też z dwoma bardzo ciekawymi pracami współczesnymi. Kiedy wybieraliśmy jedną z nich, nie mieliśmy w ogóle takiej świadomości, że czas w pewien sposób zamknie się dla Natalii Lachlachowicz, bo wybraliśmy jej pracę Rejestracja permanentna 24 godziny. Jest tam sfotografowany budzik. Jest to praca bardzo konceptualna. Natalia LL co godzinę przez 24 godziny fotografowała budzik. I ta praca kontrastuje z dziennikiem numer 7 pana Pawlaka, Włodzimierza Pawlaka. Olbrzymia praca, na której on skrupulatnie robił kreseczkę za kreseczką, kreseczkę za kreseczką. Więc ten czas zatrzymany, ten korytarz wprowadza nas właśnie w taki moment, kiedy widzimy, że i artyści dawni próbowali ten czas zatrzymać w portretach, artyści współcześni w zdjęciach. Będzie też będą też rzeźby. Wyciągniemy, to też chyba będzie premiera naszego Dawida. Dawida, tego Dawid, metalowego, tak. Prawda? Mm-hmm. Przez wiele, wiele lat stał w pracowni konserwatorskich. Mamy XIX-wieczną kopię Dawida Donatella i ona po raz pierwszy chyba będzie pokazana na naszej wystawie.
Cudowne jest dla mnie wejście na wystawę i spotkanie pierwsze, co to widzimy.
Ślimak! Tak! Tak się wkręciłam w Japończyków, że zapomniałam o ślimaku. Tak, oczywiście ślimak jest bardzo ważny. To było dzieło, gdzie wszyscy, znaczy cztery, stwierdziliśmy, że tak ono musi być na samym początku, ponieważ chcemy poprosić naszego widza, żeby zwolnił. Że jak wejdzie, to żeby zwolnił i tak jak ten ślimaczek, powoli. A ślimak jest namalowany, nawet dwa ślimaki, przez bardzo wybitnego artystę polskiego surrealistę Kazimierza Mikulskiego. No i jest to praca godna polecenia.
Radio Wrocław Kultura. Sztuka.
No i na koniec jeszcze edukacja, no bo to wystawa, o której mówimy, stworzona przez 12 edukatorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Było sporo o samej wystawie. Ona w ciekawy sposób prezentuje te może nieco mniej oczywiste eksponaty z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale super ciekawe historie się z tego układają. Natomiast co edukacyjnie, no może to już nie tak bardzo konkretnie, bo będziemy odsyłać chyba na strony internetowe, tam będzie masa szczegółów. Natomiast gdyby tak zrobić tytułem wprowadzenia, to od czego zaczynamy? Kto zaczyna?
Znaczy, może powiem tak, dla wszystkich, którzy zapragną być oprowadzeni po wystawie, już w tą niedzielę o godzinie 13 mamy oprowadzanie kuratorskie. Będziemy oprowadzać w takim trójgłosie, czyli jedna osoba z pawilonu, jedna z etnografii i jedna z narodowego. Także to już pierwsze zaproszenie, tak? 14 o 18 na wernisaż, a na oprowadzanie kuratorskie zapraszamy w niedzielę. Tych oprowadzań będzie kilka do końca wystawy. Wystawa trwa do 22 stycznia, więc proszę śledzić naszą ofertę. Będą wykłady, będą też warsztaty dla dzieci w wieku różnym. Będą warsztaty dla rodziców z dziećmi do lat 2, więc proszę zobaczyć, gratka niesamowita, tak. Od 3 do 5 lat i tradycyjnie od 6 do 12. No ja nie, jak już jestem przy mikrofonie, proszę, to nie jestem w stanie się powstrzymać, żeby nie zareklamować swoich warsztatów, ponieważ takim moim autorskim projektem są warsztaty tańca intuicyjnego do dzieł sztuki. I też spełniłam swoje marzenie. Na wystawie pojawia się praca Balet Jagiellewa Jerzego Janisza, właśnie tam w tej części Czas zatrzymany, także tancerka Oskara Schlemera i przepiękna baletnica sfotografowana przez pana Arczyńskiego. Mamy też biegaczy i zapaśników, czyli sztuka, która zatrzymuje ruch. I do tych obrazów i do jeszcze innych będziemy tańczyć i z dorosłymi, i z dziećmi, więc proszę szukać tej oferty na naszych stronach.
Dobra, to Barbara przerwa. Idąc dalej, co jeszcze
oferta
może?
Oferta jest ogólna, oferta jest bardzo zróżnicowana. Rzeczywiście w gmachu głównym to wszystko będzie się odbywać, bo wystawa jest w gmachu głównym, ale będziemy wszyscy. Nie tylko ci, co pracują na co dzień w gmachu głównym. Zapraszamy, rzecz jasna, naszych kolegów, współautorów i będzie to możliwość spotkania się z nimi, no już nie w tych naszych szczegółowych oddziałach, ale w gmachu głównym przy wspólnej wystawie.
Pewnie.
Myślę, że warto powiedzieć jeszcze o dwóch rzeczach. W tej ofercie edukacyjnej będzie też cały program dla różnych osób z różnymi dysfunkcjami, więc któraś z was chce o tym opowiedzieć?
Zapraszamy. Mamy specjalne oprowadzania właśnie też dla osób z dysfunkcjami. O szczegółach odsyłamy na stronę, prawda? Bo nie każdy nas usłyszy, tam można.
Tak, ale na pewno będzie oprowadzenie z tłumaczem w języku migowym. Na pewno będą zajęcia z audiodeskrypcją dla osób z różnymi wadami wzroku. Na pewno będą rodzinne zajęcia dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu. Więc tutaj to też jest taki widz, który jest przez nas bardzo mocno dopieszczony. Ale na co bym chciała jeszcze też zwrócić uwagę, to to, że mogą Państwo sami przyjść do naszego muzeum w dowolnych godzinach oczywiście otwarcia wystawy i jakby przeżyć taką przygodę edukacyjną na własnych zasadach, ponieważ wśród tych sal nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej. Jest sala pod tytułem Do dzieła. I w tej sali, którą opiekuje się Agata Iżykowska-Uszczyk, która jednocześnie jest w naszym muzeum koordynatorem do wszelkich spraw dostępności, stworzyła wspaniałe pole do działań. Na ścianach będą wisieć dzieła sztuki, ale oprócz tego będzie mnóstwo stanowisk, w ramach których będziecie mogli bawić się z dziećmi klockami. Będziecie mogli napisać list, pocztówkę do edukatorów muzealnych.
Zostawić ten list na drzewie.
Oczywiście. Będzie można było układać puzzle, rysować, malować. Także
szukać zwierząt, które zabrały się z Noem na arkę.
Tak, 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 tak. Także w tej sali edukacyjnej, w tej sali do dzieła, ktokolwiek przyjdzie, będzie mógł skorzystać z tych wszystkich pomocy, które tam będą wystawione, jakby samemu ze swoimi dziećmi pobawić się.
I przeżyć haptyczną poniekąd przygodę.
Właśnie, dotyk jest ważny.
Mamy dla was, tak, mamy dla was niespodziankę.
Będzie coś,
tak,
do dotykania.
Będzie coś do dotykania, co zawsze w muzeum jest bardzo, bardzo takim newralgicznym problemem. Tak. Wolno dotykać czy nie wolno?
Tak.
To ja jeszcze może zareklamowałabym wykłady, bo na programie edukacyjnym też znalazło się miejsce dla wykładów. Przede wszystkim pierwszy wykład, który się odbędzie, będzie dotyczył właśnie tajemnic odsłanianych w czasie konserwacji obrazu Jana Fyta, potencjalnie Jana Fyta. I myślę, że to będzie nie lada gratka. Aha. To ja może też jak Basia się zareklamowała, to i ja zapraszam 26 listopada na wykład o muzeum. Co nieco o historii, o tym, czemu ma służyć muzeum, który poprowadzę ja. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, będzie mi bardzo miło.
Czemu ma służyć muzeum? To jest w ogóle temat, o którym moglibyśmy tu porozmawiać, szczególnie, że to się zmienia chyba dość mocno ostatnio, więc ciekawy wątek, może jeszcze kiedyś tutaj na antenie byśmy porozmawiali. No dobra, to zapraszamy, szczegóły oczywiście w internecie, bo tych wydarzeń jest sporo, tych działań wokół wystawy Vivat Muzeum i jeszcze może na koniec to, że wy się spotkacie w dniu tego otwarcia, to będzie też takie małe święto dla was chyba, wspólnie tam wszyscy pojawicie się w ramach wernisażu.
Jesteśmy połączone messengerem.
Jest grupa tam działająca
jest
cały
grupa.
Czas.
Także rzeczywiście na gorąco i nie tylko w godzinach pracy, wręcz bym powiedziała, z reguły poza godzinami pracy.
To znaczy ja muszę powiedzieć, że będzie to bardzo miłe, bo pierwszy raz w życiu, a pracuję już w muzeum 28 lat, będę po tej drugiej stronie, w czasie wernisaży, jednak my jesteśmy zawsze tymi widzami. Kiedy wystawa jest gotowa, my na nią wchodzimy, uczymy się jej, uczymy się jak na niej oprowadzać, ale to jest czyjaś praca, tak? To jest czyjaś praca. W tym momencie mamy taki kompletny świat, to znaczy sami ją wymyśliliśmy, sami ją przygotowaliśmy, przy oczywiście pomocy wielu pracowników i tutaj się też należą wielkie brawa dla naszej koordynatorki, pani dyrektor Barbary Banaś, bo proszę państwa, no każdy edukator muzealny jest wybitną indywidualnością i praca z 12 edukatorami naraz nie jest łatwa. Więc tutaj naprawdę wielkie brawa i wielkie gratulacje, że udało się to wszystko wspaniale dopiąć. No i my będziemy po tej drugiej stronie, tak? Będziemy opowiadać o tej wystawie. To jest takie nasze dziecko.
Tak, jesteśmy tak. Autorami.
Jesteśmy
tak.
Autorami.
Zapraszamy na Vivat Muzeum od 14 października, ta wystawa na parterze gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu. To tutaj kończymy, zapraszamy i na to otwarcie, i na wystawę, i na te kolejne wydarzenia. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie. No a z nami w studiu były Julia Szot, Barbara Przerwa i Izabela Trębołowicz-Chęć. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Vivat Muzeum.